Ach, ta dzisiejsza młodzież, to się tak łagodnie nie mówi, to się tak z takim westchnieniem chyba powtarza. Czy zdarza się Państwu to powtarzać, obserwując to, jak zachowuje się, jakie ma obyczaje dzisiejsza młodzież, młodzi ludzie? Czy dziwi to Państwa? A może zapytamy też o głosy młodych ludzi. Czy zdarza się Wam często to słyszeć? Jak reagujecie? I czy Waszym zdaniem różnimy się od tych młodych ludzi, którzy żyli kiedyś? I czy to dobrze, czy źle? 022 645 22 66. Pytań jest mnóstwo, wszystko kręci się wokół tego stwierdzenia, ach, ta dzisiejsza młodzież. A w naszym studiu Tomasz Łysakowski, psycholog z SWPS-u, który pomaga nam na te pytania odpowiedzieć i uzyskać kilka prostych prawd, jak śpiewała Reni Jusis. Czekamy na Państwa telefony. Pan Ryszard, który dzwonił do nas przed piosenką, no, ma dość liberalne metody wychowawcze, powiedziałbym. Tylko czy jest gdzieś granica, żeby nie przesadzić? Bo to też tak nie można. A proszę cię bardzo, dziecko, rób co chcesz, iść sobie tam. Impreza, tak? No tutaj chcesz palić, no to pal. Chcesz pić, no to pij. Chyba nie o to chodzi.
Zaraz, my tutaj nie... Podejście
nie, bo pana, tak to mogło pana, zabrzmieć. Tak,
podejście pana Ryszarda bynajmniej nie było liberalne. Przecież on chciał wiedzieć, co te dzieci robią i jakby sam powiedział, że jeżeli wlewał tym swoim dzieciom na przykład ten alkohol, czy też dawał te liście do palenia, no to było tak, że cały czas chciał to kontrolować. To nie jest w żaden sposób liberalizm, bo liberalizm to by polegał na tym, że nie wiem, że pan Ryszard by wygonił to dziecko z kolegami, a idź, pij, pal i tak dalej, i by go to zupełnie nie interesowało. Tutaj to było tak, że on w jakiś sposób chciał, moglibyśmy powiedzieć, negatywnie uwarunkować te dzieci nawet na te różne sytuacje, lub też po prostu pokazać im, że w tym nie ma tego całego fanu, bo teraz wyobraźmy sobie, że pierwszy kieliszek jest z kolegami, czy no to wtedy mamy coś takiego, że jakby ta aprobata społeczna, czy ten pierwszy papieros, no to tutaj nam buduje jakby te pozytywne emocje. A jak pierwszy kieliszek jest z ojcem, który tam, no, którego lubimy, czy tam nie lubimy, mniej lub bardziej, ale wiemy, że on nie zmieni o nas zdania bez względu na to, czy my to wypijemy, czy nie, no to tutaj już nie jest tak atrakcyjny ten pierwszy kieliszek i jak my możemy odczuć, że to generalnie nie jest nic przyjemnego, tak obiektywnie. Więc tutaj to było takie mądre psychologiczne podejście, którego ja bym nie utożsamiał z liberalizmem. Druga sprawa, że właśnie nadmierny liberalizm paradoksalnie wcale nie buduje jakby takiej dobrej, takiego dobrego właśnie tutaj człowieka potem, no bo mówi się o tym całym, no powiedzmy, bezstresowym wychowaniu, czy o tym właśnie, że rodzice nie interesują się dziećmi i okazuje się, że w tym momencie jakby dzieci kierują się do rówieśników, czy też po prostu dzieci wiedzą, że mogą w domu rządzić i rodzice im nic nie zrobią, no i powiedzmy sobie szczerze.
No i dzieci rządzą wtedy, tak? Zaczynają, tak. A to też to nie jest dobre.
Nie, to nie jest dobre, po prostu chodzi o to, żeby była pewna kontrola, niezbyt wielka i żeby nie było nie tyle zakazy, ile po prostu uczenie tych dzieci, że to jest złe, to jest dobre.
Tak. Ale jak uczenie tutaj... w taki bardzo przyjazny sposób, taki ja jestem blisko, tak?
Nie, koniecznie przyjazny. To może być po prostu, że ojciec przychodzi i stawia te flachy i powąchaj, czy to jest dobre, czy nie, ale chodzi o to, żeby tutaj cały czas była ta kontrola, żeby nie było tak, że dziecko jest puszczone samopas i albo tak, że mu się totalnie wszystkiego zakazuje, no bo jeżeli my po prostu powiemy, że tego nie będziesz robić, a nie wyjaśnimy dlaczego, no to tutaj pojawia się właśnie ten efekt owocu zakazanego. Ten bardzo stary efekt, który wiąże się na przykład z nieskutecznością cenzury zresztą i nawet u dorosłych ludzi, bo okazuje się, że na przykład wystarczy powiedzieć, że czegoś nam nie wolno przeczytać, a nam już rośnie chęć przeczytania tego. Mhm. To jest u dorosłych. A co się dziwić dzieciom, że jak im się mówi, że nie wolno im wypić, czy na przykład zapalić, czy wziąć jakichś narkotyków, to od razu się robią one atrakcyjne.
Dostaliśmy bardzo ciekawy list w międzyczasie od Tomka, który napisał, że kiedyś znalazł w domu gazety pornograficzne, mając 16 lat. No to już nie był taki bardzo mały, ale no wiadomo, że jeszcze nie miał 18 i różnie z tym mogło być, z tolerancją do tego typu działań. No i później ojciec powiedział, proszę bardzo, przejrzyj te gazety. Tomek przejrzał i potem więcej nie miał takiej potrzeby w ogóle. O to chodzi. To jest właśnie ten sposób działania.
No tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, cała jakby frajda, choćby tutaj z tą pornografią, no to w tym momencie bierze się z tego, że to jest zakazane. No bo ja sam patrząc po sobie i jak widziałem, jak zachowywali się jeszcze w podstawówce chłopcy, z którymi chodziłem do szkoły. No to
cała ta, cała ta
pornografia, właśnie tak wymiana i tak dalej, im młodsi, tym większa tutaj ekscytacja. Natomiast w liceum nagle, jak im bliżej było tego 18 roku życia, tym mniej to wszystko ludzi interesowało. Oczywiście ktoś mógł tę pornografię gdzieś tam mieć u siebie w domu, ale nie było żadnej jakby takiej wymiany, nikt tego tak nie przeżywał. Oczywiście to jest domena właśnie podstawówek. Wiadomo, że im młodsi, czy też teraz gimnazjów, im młodsze dzieci, tym bardziej jakby to, co zakazane, jest atrakcyjne, no bo tym bardziej im się tego zakazuje.
Dobrze, a co młody człowiek, który wprowadza w swoje życie jakiś nietypowy nawyk, który może zaskoczyć dorosłych, rodziców, opiekunów, starszych przyjaciół, kogokolwiek, babcie, dziadka, nie wiem. Co ma zrobić, jeżeli coś się w jego życiu zmienia? Chce sobie, załóżmy, przekuć nos, wargę, tudzież ucho w 15 miejscach. No i co? Przychodzi i informuje swoich rodziców, że zamierza to zrobić? Załóżmy, że ma takich bardzo konserwatywnych rodziców, którzy tego absolutnie nie pojmują, że to jest potrzebne i no nie, no po co w ogóle?
No, powiedzmy sobie szczerze, na pewnym poziomie to oczywiście ci rodzice mają rację, no bo jeżeli będzie chciał sobie przekuć te...
Nie, no ja tak, oczywiście popadłem w skrajność, tak. No chodzi ale... o jakieś działania
nie,
takie...
Nie, no... ja tutaj oczywiście też tak pewnie konserwatywnie zabrzmię, ale tak naprawdę jeżeli tutaj w tym momencie już jest taka sytuacja, no to nie bardzo wiem, co rodzice mieliby zrobić, oprócz tego, że no, jeżeli oni mu tego zakażą, to albo on tego nie zrobi, albo będzie miał do nich bardzo dużą pretensję, albo to zrobi na zło. Jakby. Tu bardzo często dobrą metodą po prostu na tym poziomie wychowawczym to jest jakby prewencja. To znaczy rodzice powinni zadbać, wiedząc, że ten młody człowiek będzie bardzo się kierował tym, jakie będą normy w jego grupie. Zadbać po prostu, żeby on zaczął funkcjonować w takiej grupie rówieśniczej, co by sobie później już nie przekuwał różnych rzeczy, tylko na przykład nie chodzi o to, że się będzie z nimi uczył, no bo tu nie oszukujmy się, tylko żeby te normy grupowe nie były aż tak skrajne. To znaczy wiele osób bardzo z tego zdaje sobie sprawę.
Ale jak to zrobić? Przekonać taką młodą osobę, że nie warto? No przecież nie ograniczy kontaktu, bo to będzie miało odwrotny efekt.
Nie, bardzo często metodą jest po prostu dbanie o to, żeby ci nasi młodzi, no, te nasze dzieci obracały się właśnie w takich sferach, w których my chcielibyśmy,
żeby... Ale jak rodzice mają...
A rodzice bardzo skutecznie są w stanie to kontrolować, chociażby dobierając dzielnicę, w której mieszkają. No tutaj tak się śmiejemy, natomiast...
Nowoczesna metoda bardzo.
Nie, to nie jest nowoczesna metoda, ale okazuje się, że bardzo często na przykład mam znajomą, która jak jej się urodziło dziecko, pierwsze, o czym pomyślała, to o zmianie miejsca zamieszkania, no bo stwierdziła, że ona nie chce, a ona kończyła psychologię, że ona nie chce, żeby jej dziecko bawiło się na tej...
Bo tak po amerykańsku bardzo jest.
Ale to jest akurat skuteczna metoda, to znaczy w tym momencie jakby jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że dziecko te normy będzie przejmowało w mniejszym stopniu od niego, niż od tych dzieci z tej piaskownicy, czy z przedszkola, czy ze szkoły, gdzie już jak się mieszka w danym punkcie, to jest niewielka kontrola nad tym, gdzie to dziecko pójdzie.
Ale rozumiem, że taką metodą zmiany miejsca zamieszkania trochę przyznajemy się do pewnej bezradności w stosunku do zachowań dziecka, że jeżeli zostaniemy, a co zrobić, żeby jednak zostać w tym miejscu i żeby ono wyrosło na dobrego człowieka, nie popadło w jakieś złe towarzystwo?
Zaraz, ale pamiętajmy, no to możemy to dziecko, jeżeli my wiemy, że dziecko, co byśmy nie zrobili, to dziecko będzie przede wszystkim normy pewne przejmować od swoich rówieśników, z podwórka. To oczywiście my, to jest tak, nawet na najgorszych podwórkach może wyrosnąć przyzwoite dziecko, tylko jest to mniej prawdopodobne statystycznie. To znaczy jest tak, że bardzo dużo tego, jakie my mamy emocje, inteligencje i tak dalej, my dziedziczymy i to po rodzicach się dziedziczy, jeżeli rodzice są dobrze wykształceni i tak dalej, to też właśnie prawdopodobieństwo, że dziecko będzie, ale bardzo dużo takich zachowań to się bierze z podwórka i tutaj nad tym nie ma kontroli takiej, bo rodzice nie mogą tego podwórka zmienić, łatwiej zmienić miejsce zamieszkania.
No, jeżeli teraz starsze osoby, które nas słuchają, twierdzą, ach, ta dzisiejsza młodzież, mogą to głośno na całą Polskę powiedzieć w programie pierwszym. 022 645 22 66, ale nie będzie łatwo, bo my zapytamy w studio, dlaczego dzisiejsza młodzież jest inna niż ta, która była dawniej. Czekamy na Państwa telefony do trzeciej.
Jedynka. Polskie Radio.